serce i umysł.
Ostatnio podczas rozmowy z koleżanką usłyszałam, że panuje moda na autyzm. Czy rzeczywiście panuje taka moda? Mam nadzieję, że te wątpliwości rozwieje dzisiejszy gość, Paulina Żuchlewska, psycholog, diagnosta, pedagog, nauczyciel ruchu. Justyna Siepietowska, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Serce i Umysł. Witam panią bardzo gorąco.
Dzień dobry, ja również witam.
Zanim porozmawiamy o tym, czy faktycznie panuje moda na autyzm, to może przybliżymy naszym słuchaczom, czym jest autyzm, spektrum autyzmu.
Spektrum autyzmu w tej nomenklaturze profesjonalnej wchodzi, jakby nazwijmy to, w skład zaburzeń neurorozwojowych. Klasyfikacje, które obowiązują, czyli no w Polsce akurat jeszcze ICD-10, za chwilę, miejmy nadzieję, wejdzie ICD-11, mówią nam o tym, że spektrum autyzmu jest jednym z zaburzeń neurorozwojowych, czyli pewną specyfiką rozwojową, związaną z, no powiedzmy sobie, z innym funkcjonowaniem mózgu w pewnych obszarach. To tak najkrócej rzecz ujmując. Natomiast temat można rozwinąć. Czekam na pytanie.
I będziemy rozwijać. Pani powiedziała, że ma pani nadzieję, że właśnie wejdzie specyfikacja ICD-11, żeby słuchaczom też troszeczkę uzmysłowić, czym to jest, bo to jest taka klasyfikacja chorób. Tak najprościej można
tak,
by było.
Europejska tak. Klasyfikacja chorób, która obowiązuje nas, specjalistów, diagnostów. Mamy tam dokładnie to określone objawy funkcjonowania w poszczególnych zespołach i zaburzeniach tej natury i psychologicznej, i też innych. Natomiast, no właśnie, to co się też trochę zmieni w tej ICD-11, to co jest takie jakby kontrowersyjne dla wielu osób, czyli zespół Aspergera,
tak,
który jedni utożsamiają ze spektrum autyzmu, a inni nie. Natomiast dlaczego jest ta zmiana, że zespół Aspergera wchodzi w ten skład spektrum autyzmu, to między innymi przez to trochę już niechlubne nazwisko pana Hansa Aspergera, ponieważ, jak już dziś wiemy, nie była to postać, którą chcielibyśmy tutaj wywyższać i stawiać na piedestale ze względu na to, że dzieci, które badał, opisywał, te, które były w normie intelektualnej, no jakby były potrzebne z racji ich pewnych umiejętności wysepkowych, a te, które w tej normie intelektualnej nie były, no niestety, działy się z nimi złe rzeczy, więc no niestety jest to nazwisko, którego już nie chcemy używać dzisiaj. Więc jest to, ten zespół Aspergera jest, nie chcę tego nazywać brzydko, że jest wrzucony do wora spektrum autyzmu, ale jest to to samo zaburzenie, tak? Spektrum autyzmu i zespół Aspergera to samo. Chciałam to jasno podkreślić.
W normie intelektualnej wiadomo, że osoby będące w spektrum autyzmu, my to wiemy, nie zawsze charakteryzują się tym, że nie są w normie intelektualnej.
To prawda.
Często to są bardzo inteligentni ludzie.
Tak, natomiast to też nie jest tak, że zespół Aspergera, który często się wszystkim tak potocznie kojarzy z wysokim poziomem rozwoju intelektualnego, z umiejętnościami matematycznymi na nie wiadomo jakim poziomie, to nie zawsze tak jest. Natomiast my rzeczywiście, myśląc o spektrum autyzmu i sama tak miałam, zanim jeszcze zgłębiłam temat, myślałam o nim w takich kategoriach, że rzeczywiście jest to dziecko wycofane, które siedzi w kącie, ma jakieś swoje zainteresowania, ale raczej stroni od interakcji społecznych. Dziś, znając jakby ten rozstrzał, to kontinuum spektrum, bo sama nazwa wskazuje, że to jest pewne kontinuum. Raz, że są w nim dzieci i w normie, i poza nią, a dwa, no że jakby te wszystkie umiejętności, te wszystkie cechy charakterystyczne dla spektrum mogą być na różnych poziomach u każdego z osób, których to spektrum dotyczy.
Czyli każda osoba z autyzmem jest zupełną indywidualnością.
Zdecydowanie tak. I tak się nawet mówi w naszym otoczeniu specjalistów, że no, zresztą myślę, że sami zainteresowani mogą to potwierdzić. Nie ma dwóch takich samych osób w spektrum.
To proszę mi powiedzieć, co to znaczy, że osoba jest w spektrum autyzmu i na co zwrócić uwagę u takich najmłodszych dzieci? Co powinno nas zaniepokoić albo zahaczyć, mówiąc tak kolokwialnie, że nasze dziecko może wykazywać właśnie to, że może być tak autystyczne, że może być w spektrum autyzmu?
To może zacznę od takiej rzeczy. cechy dzieci w spektrum są charakterystyczne dla ogółu społeczeństwa. Natomiast ich nasilenie, intensywność objawów jest zdecydowanie zwiększona, dlatego my mówimy o pewnej specyfice funkcjonowania. I teraz to, co możemy obserwować u najmłodszych dzieci...
Najmłodszych, czyli jakich?
Oj, bo właśnie to też jest dobre pytanie. To nie jest wcale tak, że my możemy diagnozować to spektrum dopiero, jak dziecko ma, nie wiem, 4, 5 czy 6 lat, tylko możemy już wcześniej, bo są pewne wskaźniki informujące nas o tym, że coś się dzieje nie tak. I teraz znowuż, z racji tego, że jest to dość specyficzne, to można mówić o tym, że już w okresie płodowym zadziewa się coś, co no, dobry neuropsycholog lub psycholog kliniczny będzie w stanie w wywiadzie rozwojowym stwierdzić, bo mówimy tutaj również o tym, że no, matka, która zaszła w ciążę, która na przykład, bo już dziś wiemy, że matka chorująca na choroby tarczycy, no jest w grupie ryzyka osób, które być może będą miały dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Druga rzecz, jeżeli na przykład to dziecko nie układa się w kanale rodnym tak, jak powinno, czyli główką do dołu, no to też już się zastanawiamy, dlaczego tak się dzieje. Oczywiście to nie wpływa na to, że dziecko się będzie rozwijało w spektrum. Sam poród ma również znaczenie, czy jest to poród naturalny, czy jest to poród poprzez cesarskie cięcie. Więc jakby sama ta kwestia życia płodowego i samego porodu, ale też to, co się po nim krótko zadzieje. I teraz na co zwracamy uwagę, bo przechodzę do meritum. W tej pierwszej fazie patrzymy na te takie fizjologiczne aspekty. Na to, jak dziecko ssie z piersi matki, na to, jak dziecko w ogóle się koi przy u boku matki, czyli czy da się je odkładać. Słyszymy często te słowa, odkładalne, nieodkładalne dzieci. Czy to jest dziecko, które właśnie śpi regularnie, łatwo się regeneruje tym snem, czy jest właśnie takie nieodkładalne, wybudzające się z drzemek. To są takie u tych najmłodszych dzieci. Czy reaguje na spojrzenia bliskich, czy też nie na głosy.
Czyli to jest takie dziecko, rozumiem, wrażliwe, tak? Trochę nadwrażliwe.
Takie nazwijmy.
Tak, które potrzebuje atencji.
Tak, lub na przykład dużej bliskości rodzica do tego, żeby się ukoić. Natomiast znowuż, jak słychać zresztą z tego, co podałam, większość dzieci może tak funkcjonować, więc to jeszcze nie jest ten moment, gdzie rodzicowi zapala się lampka. Mhm. Ciut później to się zadziewa, kiedy dziecko już nabywa pewnych umiejętności wynikających z etapu rozwojowego. Mhm. Więc to, co później widzimy. Na przykład brak reakcji na przywoływanie imienia dziecka, albo brak odzwierciedlania grymasu rodzica, albo na przykład, znowu, zależy, bo temperamentalnie to zależy, albo nadmierna jakaś taka ruchliwość, albo taka apatia i totalny brak reakcji na to, co się dzieje wokół dziecka. No wiele jest tych aspektów, ale to już mówimy o maluszkach. Czy ono jest, czy go nie ma. No więc oczywiście rozwój mowy, co za tym dalej idzie. Bo jest to kolejny z czynników, który zwraca naszą uwagę, dlatego że ja tu też bym chciała pewien mit obalić. Nie zawsze opóźniony rozwój mowy mówi nam o tym, że to będzie dziecko rozwijające się w spektrum autyzmu, choć często tak jest, ale mamy również afazję i inne zaburzenia o tym świadczące lub inne zespoły też genetyczne. Natomiast są też dzieci w spektrum, które bardzo szybko rozwijają mowę. I przykładem tego są też moje prywatne córki, które mówić zaczęły jako półtoraroczne dzieci już pełnymi zdaniami, zaskakując mnie wieloma hasłami, zdaniami, które po prostu nie były adekwatne do ich wieku. To mi zapaliło lampkę. Natomiast często rodzice myślą, wow, jakie ja mam genialne dziecko, jak pięknie mówi. Pamięć jest też taka fenomenalna, że dziecko deklamuje wiersze, że zna na pamięć wszystkie piosenki. No super. Tylko że zwróćmy uwagę na ten aspekt taki społeczno-emocjonalny. Co tam się zadziewa? I to też jest taki element, który można przeobserwować u dzieci w spektrum. Czyli na przykład, to będę kontynuować, czy to dziecko dobrze się czuje i prezentuje te swoje potencjały intelektualne tylko przy bliskich, a wśród obcych nagle jest ciche, wycofane, lękliwe? Czy jak w ogóle wygląda regulacja emocjonalna tego dziecka? Czy ono jest takie, bardziej ma taki obniżony afekt, takie jest spokojne, wyważone, w swoim świecie, zajmuje się swoimi zabaweczkami i w zasadzie, jak wspaniale się sobą zajmuje.
Niektórzy mówią, jakie grzeczne dziecko.
Dokładnie,
uwielbiam określenie grzeczne.
No to podobnie jak ja też go nie lubię, bo nie wiem, co to tak naprawdę znaczy.
Ja też.
Grzeczne według kogo, na podstawie czego i jakie to są cechy,
jasne. Tak, norm.
Dokładnie tak. Natomiast no, to może być dziecko chaotyczne w zabawie, albo takie, które w zasadzie no, bawi się różnymi rzeczami, albo się bawi właśnie tak, że ma te specyficzne zainteresowania, czyli są to, no, to jest tylko przykład, bo oczywiście nie zawsze tak jest, samochodziki układane w te rządki przysłowiowe i takie no, specyficzne dla spektrum, często kojarzone z nim, czy też na przykład układanie kolorami, czy też wielkością od najmniejszego do największego, wedle jakiegoś schematu, czy są to na przykład figurki, charakterystyczne dla moich prywatnych córek.
Tak.
Czy to jest wchodzenie w tę zabawę na niby, czy też nie? I znowuż, nie zawsze tak jest, że jak się w nią nie wchodzi, to nie jest spektrum, czy jest spektrum.
Właśnie.
To nie tak powinniśmy rozpatrywać.
No dobrze, a jeżeli dziecko nie wchodzi w te zabawy na niby, no to też powinna nam się lampka zaświecić.
To zależy, bo znam dzieci w spektrum, które w tę zabawę na niby nie potrafią wejść, ale znam też takie, które tylko i wyłącznie w ten sposób się bawią i odzwierciedlają w tej zabawie dialogi z bajek, dialogi rodziców, osób, które zasłyszą, czy też z jakichś tam bajek, czy z książeczek. To nie jest takie zero-jedynkowe.
No dobrze, no to nam dziecko rośnie, idzie do przedszkola i wówczas to już jest ten moment, kiedy...
Dość przełomowy w wielu przypadkach.
Aha, i wówczas te objawy mogą się nasilić, czy mogą być bardziej widoczne?
Mogą być i nie muszą. Może też dojść do takiego kontrastu między tym, jak dziecko funkcjonuje w tym bezpiecznym swoim otoczeniu domowym, a jak zaprezentuje się w placówce. Ma tu znaczenie również wiek dziecka, bo dzieci fizjologicznie są gotowe do tych interakcji z rówieśnikami około 4 roku życia. Wcześniej no, ten rodzic, ta baza taka tych bliskich jest kluczowa i dziecko nie ma potrzeb kontaktu z innymi. Natomiast to, co musi zwrócić naszą uwagę, to, jak długo dziecko adaptuje się do tego przedszkola. Czy wchodzi, mówiąc przysłowiowo, jak w masło w ten klimat przedszkolny. Czy na przykład ten proces rozłąki z rodzicem jest taki trudny i że to się przeciąga, że to trwa miesiąc, dwa, trzy, aż czasami mamy wrażenie, że pół roku i ciągle jest tak trudno. To jest jedna z lampek.
Ale bywają dzieci, które faktycznie pomachają tacie czy mamie i wchodzą
dokładnie
do sali.
Dokładnie tak. Jak już wspomniałam wcześniej, nie jest to takie oczywiste. I teraz patrzymy na inne rzeczy. Jak to dziecko wchodzi w interakcję zarówno z opiekunami i jak wchodzi w interakcję z dziećmi. Różnie to bywa. Czasem jest tak, że dzieci w spektrum zaskarbiają sobie jakąś osobę dorosłą, jakiegoś opiekuna, jakąś osobę sobie wybierają do kontaktu i jakby chodzą za nią jak za cienie, jak cień.
Aha.
I po prostu przylegają tylko do osoby dorosłej. I co jest charakterystyczne, to bardzo często dzieci w spektrum preferują na tym początkowym etapie edukacji przedszkolnej kontakt z osobami dorosłymi, niżeli z rówieśnikami. Z rówieśnikami mogą wejść w interakcję, natomiast albo to wygląda tak, że bawią się obok dziecka, ale nie ma między nimi interakcji, dialogów. Albo jest tak, że dziecko, nie wiem, jeszcze też zależy, czy się przebodźcowuje szybko różnymi bodźcami, czy też nie. Często się zdarza tak, że dziecko w spektrum wręcz siedzi cicho w kącie i zajmuje się po prostu sobą. To zależy od specyfiki indywidualnej.
Przebodźcowuje, czyli może być za duży tłum,
tak.
Może być za głośno.
Zdecydowanie.
Może być za jasno.
Zdecydowanie, ale też może być tak, że na przykład, no z racji tego, że no dzieci 4-letnie często wpadają na siebie, no są jeszcze takie, że dużo ich jest, jakby koordynacja ruchowa jest taka, a nie inna, więc czasem też ta obronność dotykowa nam się pojawia, czyli jakby nie każde dziecko w spektrum lubi być dotykane, nie zawsze potrzebuje tego kontaktu z drugim człowiekiem, więc to też może być problemem, ale jak wspomniała pani o nadwrażliwościach, to warto zwrócić uwagę na same dźwięki, czyli że na przykład czasami nie stricte konkretny dźwięk, ale na przykład ten taki typowy przedszkolny jazgot, to co się unosi, może być tym, co przebodźcowuje i później dziecko może nie pokaże tych zachowań, czy to trudnych, czy w ogóle jakichś no, takich świadczących o tym, że jest mu trudno w przedszkolu, a na przykład odreaguje w domu.
Jak mógłbym nazwać ten stan?
Przychodzimy.
Jak mógłbym nazwać ten stan współodczuwania, kiedy na plecach twoich przesuwam palcem w dół, chwilą tym daję mój głos do wyrażania. Nie umiem ułożyć ust, przez dotyk
serce i umysł.
Ja sobie pomyślałam jeszcze o takiej historii. Koleżanka swego czasu opowiadała mi, jak jej syn wybierał w sklepie, był malutki, no, miał kilka lat, ale ona mu pozwoliła na to, żeby on wybierał sobie ubrania, bo nie wszystkie ubrania mu pasowały. Odcinanie metek, tak, szeleszczące jakieś spodenki, kurtki, to nie było ubranie dla niego. Czapki nie za ciasne, też musiał być odpowiedni materiał i tak dalej, i tak dalej. To też może być taki sygnał?
Tak, ale może być to też przejaw trudności sensorycznych, co możemy zdiagnozować u diagnosty procesów integracji sensorycznej. Natomiast warto podkreślić to słuchaczom, że dzieci w spektrum autyzmu najczęściej mają te zaburzenia sensoryczne. Jakby one są na różnym poziomie. Czasem jest tak, że mają nadwrażliwości właśnie na dźwięki, czasem na dotyk. Czasem też jest tak, że mają obniżone napięcie w mięśniach i po prostu funkcjonują w określony sposób. Mówimy o tych dzieciach często, że są niezdarne, niezgrabne ruchowo. No nie lubię w ten sposób ich nazywać.
A wzmożone napięcie mięśniowe
również też w różnych partiach, ale to się objawia, że to wpływa na po prostu na funkcjonowanie dzieci w grupie. Często zapominamy o tym, że ta sensoryka, to jak my odbieramy świat poprzez zmysły, ma duży wpływ na nasze zachowanie. I tak jest też w przypadku dzieci.
Albo noszenie skarpetek do sandałów.
Też. Lub ściąganie tych skarpetek w domu. W zależności od tego, na jakim poziomie, co się zadziewa w kontekście zaburzeń integracji sensorycznej.
Nie chodzenie na boso, na przykład po plaży, bo też za gorąco.
Zdarza. Lub przeszkadzający piasek.
Tak, bądź kamienie też.
Co znowu teraz mi tutaj podpowiada, żeby powiedzieć o pewnej schematyczności też w spektrum. Jakoś tak chcę o tym teraz powiedzieć, że to, co jeszcze możemy obserwować u dzieci w spektrum w tej grupie przedszkolnej, to, że być może zabawa, to też nauczyciel będzie w stanie powiedzieć rodzicom, za każdym razem przebiega w ten sam sposób. Już nie mówię o tym układaniu w te charakterystyczne rządki, w segregowaniu, ale że albo są to te same dialogi prezentowane w zabawie, albo jest tak, że z reguły wygląda to tak samo, po prostu, że dziecko idzie w kąt, bierze te same zabawki, robi wszystko w ten sam charakterystyczny sposób.
Są takie trzy sfery, które charakteryzują osoby w spektrum, sfery, w których te osoby wymagają pomocy albo sobie nie do końca radzą. To jest komunikacja, interakcja społeczna oraz te powtarzalne, stereotypowe wzorce zachowania. To przechodzimy może do starszych dzieci i takie dziecko już w szkole podstawowej. Na co ono może natrafić, na jakie problemy i jeżeli nie zdiagnozujemy tego dziecka przedszkolnego, to na co zwrócić uwagę właśnie u takiego dziecka w szkole podstawowej? Powiedzmy 1-4, bo potem też się zmienia, bo wchodzą już w ten okres nastoletni, z nastolatkami pewnie jest inaczej.
Jasne. Warto podkreślić, że te dzieci, które nie mają tej wczesnej diagnozy na tym etapie przedszkolnym, mogły już nadbudować różne inne trudności, które też no, mogą im utrudniać funkcjonowanie, ale to, co warto, czemu warto się przyjrzeć, to na pewno kwestia tego, czy dziecko nawiązuje interakcję z rówieśnikami, czy nie. Jeżeli nawiązuje, to jak to jakościowo wygląda? Bo tu nie chodzi o sam fakt, że dziecko zaczepi dzieci. Chodzi o to, w jaki sposób. Czy to będzie z jego inicjatywy? Bo często jest tak, że dzieci w spektrum nie inicjują kontaktu społecznego i z reguły, kiedy jest z nimi jakaś interakcja, to wynika ona z tego nadawcy komunikatu. Że same nie zawsze albo nie mają potrzeby, albo nie wiedzą, jak nawiązać te relacje. Więc przyglądamy się jakości tych kontaktów społecznych. Przyglądamy się twarzy, mimice, prozodii, intonacji. Wiem, że trudne słowa, ale wyjaśnię. Często jest tak, że dzieci w spektrum mają taki określony wyraz twarzy. To już tak mówię bardzo, bardzo prostymi słowami, że na przykład nawet jeżeli przeżywają jakiś intensywny stan emocjonalny, to my nie widzimy tego po ich mowie ciała. Ta komunikacja niewerbalna nam tego jasno nie mówi.
Czy ta twarz wówczas jest nieadekwatna do przeżywanych emocji?
Dokładnie tak.
Emocji?
Takie odnosimy wrażenie. Czujemy jako rozmówcy pewien dyskomfort w kontakcie z tą osobą. Mhm. Druga rzecz, ten modulowanie kontaktu wzrokowego. Większość ludzi myśli, że jak dziecko nie utrzymuje kontaktu, to nie słucha, nie wie, co się dzieje. Często dzieci w spektrum po prostu potrzebują skupić na czymś wzrok i to nie znaczy, że one nie słyszą, nie rozumieją, co się wokół nich dzieje. Oczywiście, kiedy są czymś zainteresowane, to rzeczywiście nas wtedy nie słuchają, bo jakby skupiają się na innym elemencie. Natomiast czasami ten kontakt wzrokowy może być taki świdrujący. I to też jest takie charakterystyczne, że my jako rozmówcy czujemy pewien dyskomfort z taką osobą w kontakcie. Czyli nie zawsze unikam, ale czasem też świdruję.
Jestem ciekawa, co taka osoba czuje, że świdruje. Czy chce utrzymać ten kontakt wzrokowy, czy sobie zdaje z tego sprawę, że to jest takie mocne.
To zależy od osoby. Jedni są świadomi, drudzy nie. To zależy od ich doświadczeń społecznych, bo tak naprawdę być może to jest jakoś wyuczone na bazie wcześniejszych doświadczeń, że widzą, że inni tak robią, to ja też. Mhm. Ale z racji różnych trudności, które są niestety wpisane w ich specyfikę rozwoju, mogą to robić trochę nieporadnie i trochę jakby nieadekwatnie. To słowo chyba jest tutaj odpowiednie. Te stereotypie, bo może jeszcze o nich mowa, te wzorce zachowania. W skład tego mogą wchodzić te stereotypowe zachowania, że ciągle coś się odbywa w ten sam sposób. Trudno mi teraz tak na szybko przywołać przykład, bo jakby tego jest dużo. Ale na przykład, nie wiem, witanie w ten sam sposób, siedzące w ławce dziecko na przykład, nie wiem, układa sobie w charakterystyczny sposób swoje przyrządy do pracy, książki, długopisy, albo wszystko segreguje. Albo te stereotypy objawiające się też w jakiś taki sposób, taki związany z manieryzmami. Czyli na przykład, nie wiem, mają jakieś takie tak zwane stimy, czyli na przykład jakiś charakterystyczny sposób poruszają dłońmi, jak się stresują, na przykład wykonują jakieś specyficzne ruchy. To jest coś innego niż stereotypy, ale też przechodzę płynnie, żeby to wyjaśnić, że czasami to napięcie, które często towarzyszy osobom w spektrum, objawia się tak, że coś się zadziewa charakterystycznego w tej gestykulacji, że ona jest jakaś taka nieadekwatna albo taka nadmiarowa. Trzepotanie roczkami w ekscytacji, kręcenie się w kółko. Tak, teatralność taka w mowie, w prezencji siebie, albo że na przykład jakieś takie słowotoki, monologi i niezwracanie uwagi na perspektywę drugiego człowieka, co wiąże się z kolei z teorią umysłu, więc no takie nieuwzględnianie perspektywy drugiego człowieka, to też jest takie charakterystyczne.
Czyli też nieumiejętność przyjęcia punktu widzenia drugiego człowieka, czyli swojego rozmówcy. Co on mógłby poczuć w danej sytuacji, kiedy usłyszał takie, a nie inne słowa, tak? Albo kiedy ktoś zachował się w taki, a nie inny sposób.
I właśnie to jest ta trudność, która często spędza sens powiek pedagogom, rodzicom, jeszcze szczególnie, kiedy nie ma tej diagnozy postawionej i ktoś próbuje na wszelkie sposoby i nie rozumie, czy ma wrażenie, że to dziecko też nie rozumie tego, co się zadziewa, jakoś próbuje dotrzeć. No ale to nie jest wina tego dziecka. To jest taka specyfika układu nerwowego, że jedyne, co tutaj może pomóc, to też jakby dawanie wskazówek dzieciom w spektrum. Nie? Już mówię szczególnie po diagnozie, że jeżeli rodzic już nabędzie tej wiedzy o tym, że dziecko się rozwija w ten charakterystyczny sposób, to ta wiedza o samym spektrum i to, co często mówią samorzecznicy w spektrum, że gdybym miał wskazówki albo strategię radzenia sobie w określonych sytuacjach społecznych, byłoby mi zdecydowanie łatwiej.
Albo gdybym wiedziała, że pokolenia wcześniej w rodzinie występowały osoby, żyły osoby, które miały spektrum autyzmu, ale czy kiedyś diagnozowano w taki, a nie inny sposób, żeby się dowiedzieć, że babcia była w spektrum, bądź dziadek, bądź któreś z rodziców?
I to jest ta smutna rzeczywistość, ale i tak staram się skupiać na tych pozytywach. No nie, no kiedyś tego nie było, nie sprawdzano nas pod takim kątem, mieliśmy te różne łatki, zresztą tak jak na poprzedniej audycji mówiliśmy o ADHD, było podobnie, niegrzeczne dziecko i tak dalej. Dzisiaj się cieszę, że mamy już narzędzia do diagnozy. W przypadku spektrum autyzmu może warto o tym powiedzieć, że oprócz oka diagnostycznego osoby, która diagnozuje, bardzo ważna jest ta współpraca na linii rodzic, to co on zauważa, bardzo ważne jest to, co widzą nauczyciele, jakby komunikacja wzajemna, ale też na to wchodzą wystandaryzowane narzędzia psychologiczne, między innymi narzędzie, jakim jest ADOS-2.
Czyli nie jest to moda.
Według mnie nie. Natomiast rzeczywiście jest tak, że dość dużo w tej chwili mamy diagnoz. No jesteśmy też po COVID-zie. Wyszło wiele trudności na światło dzienne po tym, jak przeżyliśmy COVID. I to był też taki czas, że zaburzona była struktura wielu rodzin. Taka struktura funkcjonowania, a w spektrum ta struktura ma znaczenie. Dlatego być może jedni przeszli na to nauczanie zdalne, pewne trudności emocjonalne i społeczne się ujawniły. No jakby też ta specyfika tych czasów sprawia, że no ciut więcej rzeczy wyszło na światło dzienne, po prostu.
Chociaż osoby w spektrum, niektóre oczywiście, te, które są bardziej wyciszone i mają większe problemy w interakcjach społecznych, wydaje mi się, że były, i teraz biorę to w cudzysłowie, bardziej szczęśliwe ze względu na to, że tych kontaktów takich bezpośrednich, społecznych było mniej, a ten internet i ten kontakt właśnie przez sieć nieco ograniczał te kontakty i one też w jakiś sposób czuły się bardziej bezpieczne.
Rzeczywiście obserwuję to u nastolatków w spektrum. Wiele z tych osób twierdzi, że to był dobry czas, natomiast bardzo trudno jest im wrócić do tego standardowego systemu edukacji stacjonarnej, więc wiele z tych osób zdiagnozowanych w spektrum niestety zostało w tym systemie albo szkoły w chmurze, albo są na jakimś zdalnym nauczaniu, ale też, co ważne i żeby to podkreślić dziś, to wiele osób w spektrum ma lęki społeczne i też te trudności rówieśnicze często są wykluczane, czy to dziewczyny, czy chłopcy w spektrum, nie ma tutaj znaczenia płeć. Natomiast to wykluczenie też im często towarzyszy, co sprawia, że wszelkie zaburzenia lękowe czy depresyjne są na porządku dziennym u dzieci w spektrum autyzmu.
I myślę, że o tym porozmawiamy po przerwie. Just left its snow below my door, and I can't hide beneath my sheets. I've read the words before, so now I know the time has come again for me, and I'm feeling the same way all over again. Feeling the same way all over again. Singing the same lines all over again. How much I pretend. Another day that I can't find my head. My feet don't look like they're my own. I try and find the floor below to stand. I hope I reach it once again. And I'm feeling the same way all over again. Feeling the same way. Same lines all over again. No matter how much I pretend. Oh. I pretend.
same way all over again. Feeling the same way all over again. Singing the same lines all over again. No matter how much I pretend. No matter how much I pretend.
Wracamy po przerwie, audycja Serce i Umysł w Radiu Poznań. Ze mną Paulina Żuchlewska, psycholog, diagnosta, pedagog, nauczyciel ruchu. Rozmawiałyśmy o spektrum autyzmu, a dokładnie o tym, że nastolatki, które również pani diagnozuje, często chorują na różnego rodzaju lęki, na depresję, towarzyszą im jeszcze inne choroby. Na co zwracają państwo uwagę, albo jeszcze inaczej? Na co powinien zwrócić uwagę rodzic, kiedy jest zaniepokojony zachowaniem swojego nastolatka?
Przede wszystkim warto zacząć od tego, że ten czas dla każdego nastolatka, nie tylko dla nastolatka w spektrum, jest trudny. Wiąże się to ze zmianami, które się odbywają w obrębie układu nerwowego, ale takie lampki, które powinny się zapalić, to niechęć do chodzenia do szkoły, bardzo charakterystyczna i częsta, trudność do adaptowania się do nowych sytuacji. Nie wiem, na przykład przejście z etapu szkolnego, z tej ósmej klasy do liceum, wszelkie takie zmiany związane ze zmianą jako przeprowadzką, zmianą szkoły, zmianą nauczyciela. Te wszelkie zmiany i to, jak dziecko się do tych zmian adaptuje. Różnego rodzaju, no właśnie, ludzie nazywają fobią społeczną, ale lęki społeczne. Czyli czy to przed konkretną płcią, czasem się tak zdarza, czy to w określonej jakiejś sytuacji społecznej, że nie wiem, nowi ludzie to już nie, że tylko bezpieczna moja baza, że mam jednego, dwóch kolegów, koleżanki, że nie jestem w jakiejś wielkiej paczce, że niekoniecznie mam ochotę przebywać wśród rówieśników, nie spotykam się po szkole z nikim, nie mam takich potrzeb. To są jedne z tych rzeczy, ale też jakieś niepokoje, jakieś emocjonalne trudności, czasami labilność emocjonalna. Natomiast rodzice się zgłaszają również, i to warto podkreślić, z uzależnieniami od mediów. Często osoby w spektrum żyją w tym swoim wirtualnym świecie. Czy są to różnego rodzaju gry, słynny Minecraft, ale to jest tylko przykład i oczywiście nie wolno szufladkować. Natomiast łatwiej jest im funkcjonować w tym świecie wirtualnym niż w tym społecznym, takim stacjonarnym.
Kiedy tych niuansów komunikacyjnych jest tak dużo, że one po prostu się gubią i nie rozumieją, co taki nastolatek do nich mówi. Tam się pojawia na przykład sarkazm.
Tak.
Pojawiają się jakieś aluzje.
Tak. Natomiast z drugiej strony może być też tak, że nastolatek nie rozumie żartów i bierze wszystko do siebie bardzo ksobnie.
Tak.
To też jest druga strona medalu, więc tak jak powiedziałam na początku, to nie jest takie jednoznaczne. Właśnie to spektrum jest tak ciekawe i fascynujące i mam wrażenie, że wiedza o nim, zarówno wśród specjalistów, jak i rodziców, cały czas jakby powinna być aktualizowana.
Bo cały czas nie wiemy, co wywołuje spektrum autyzmu.
Spektrum jest zaburzeniem poligenowym. Już dziś wiemy, że nie są odkryte te wszystkie geny, które mają na to wpływ. Natomiast jest to zaburzenie poligenowe. Ja pamiętam, że były te teorie mówiące o tym, że szczepionki wywołują autyzm. Wiemy, że tak nie jest. Natomiast rzeczywiście może być tak, że jakieś czynniki ryzyka sprawiły, że w toku mechanizmów epigenetycznych coś się takiego podziało, że
coś uaktywniło.
Tak, dokładnie, że to spektrum jest. Natomiast najczęściej jest tak, że jeżeli mamy diagnozę naszego dziecka, to po czasie się okazuje, że sami być może jesteśmy w tym spektrum. I tak jest nierzadko. Sama jestem tego przykładem. Jestem niespełna 40-letnią kobietą i tę diagnozę otrzymałam chwilę temu.
A kiedy się pani lampka zapaliła?
I to jest może dobry czas, nigdy chyba nie miałam okazji o tym powiedzieć. Zawsze byłam specyficzną dziewczynką, ale ku zaskoczeniu
Co
być może
znaczy?
Wielu. Właśnie chcę podkreślić. Miałam wrażenie, że jestem starsza od rówieśników. Miałam same świadectwa z paskiem, byłam bardzo dobrą uczennicą, bardzo obowiązkową. Ale na każdym etapie edukacyjnym pojawiały się jakieś takie trudności społeczne i brak zrozumienia rówieśników mnie nie interesowały na tamtym etapie. Tematy charakterystyczne dla mojej grupy wiekowej. Pamiętam, że jak już dostałam diagnozę, to mama mówi do mnie, wiesz co, ty zawsze byłaś taka trochę starsza od rówieśników i jak ty wracałaś do domu, to najpierw się prostowałaś, musiałaś odrobić lekcje, twoja siostra już dawno leciała się pobawić z rówieśnikami, a ty nie, miałaś obowiązki, trzeba było wszystko dokładnie zrobić, ale nie miałaś też tych potrzeb społecznych. I rzeczywiście ktoś, kto mnie zna dziś, w życiu by tego nie potwierdził, bo jestem bardzo energiczna i otwarta. Natomiast...
To nie wyklucza.
Dokładnie tak. Ale pamiętam taką skłonność do rywalizacji. Ona też jest charakterystyczna w spektrum. Chciałam być zawsze najlepsza. Troszeczkę nie rozumiałam niektórych takich kontekstów społecznych. Mam dzisiaj takie wrażenie, jak sobie przypomnę te czasy. Działy się różne rzeczy w okresie dojrzewania. Nieakceptacja własnego ciała, jakby trudności z przyjmowaniem sensorycznym tych zmian, które się we mnie zadziewają. Pamiętam, że nadwrażliwość słuchowa to zawsze, to w ogóle taki u mnie bardzo wiodący element. Ale też z tych sensorycznych rzeczy to... Bardzo nie lubię nawet do dziś przytulania przez jakieś obce osoby. Od razu sztywnieje i ten dotyk był zawsze trudny, pamiętam. Noszenie, też pani o tym wspominała, określonej faktury ubrań, tak. Określonych krojów. Zawsze musiały być one szerokie, nie mogły przylegać do ciała, nie wchodziła w grę wełna, metki były obcinane. Ale do tych wszystkich rzeczy dochodziłam w toku jakby analizy samej siebie i rozmów z moją mamą, jak już podjęłam proces diagnozy samej siebie, nie? Więc gdyby nie moje córki i obserwacja ich funkcjonowania, to proszę mi wierzyć, w życiu bym sama na to nie wpadła. Tym bardziej, że no, wiedza, którą posiadłam na studiach, niekoniecznie mówiła o tej specyfice funkcjonowania w dziewczyńskim spektrum. A ono troszeczkę się różni. Tak to ujęłam.
A czym właśnie to dziewczyńskie, tak, w łapkach, w cudzysłowie, spektrum autyzmu różni się od tego męskiego, chłopięcego?
Ono może w pewnych aspektach wyglądać tak samo. Natomiast często i gęsto mogą być to dziewczyny, które na przykład mają określone zainteresowania, czy to zwierzęce, i na przykład, nie wiem, są to konie, koty i w zasadzie te konie, koty, te zwierzęta są tak ważne, a w zasadzie te relacje społeczne nie mają większego znaczenia. Literatura, czytanie książek, takie specyficzne zainteresowania, to jest jedna z rzeczy. Druga z rzeczy, to, te różne aspekty funkcjonowania sensorycznego mają tu znaczenie. Są to dziewczyny w zależności od tego, czym się interesują. Wcale nie musi być tak, że siedzą zamknięte w pokoju. Mogą mieć też zainteresowanie człowiekiem, więc będą zgłębiały tajniki takie... wiedzy psychologicznej.
Więc jakby przeczytam wszystkie książki, przeczytam cały internet i będę wszystko wiedziała.
Na przykład, ale też, też znam dziewczyny w spektrum, które czytają poradniki związane z funkcjonowaniem społecznym, czyli co należy robić w sytuacji, gdy, co powinnam powiedzieć, gdy, nie? Czyli takie trochę tusy szukają podpowiedzi, jak funkcjonować, bo mają z tym pewną trudność.
Bo często zakładają maski i tych masek jest tak dużo w ciągu życia, że czasami zapominają,
kim
jakie
są.
Naprawdę są.
Zdecydowanie. I tak sobie też myślę, jakim to jest kosztem wewnętrznym, że takie dostosowywanie się do innych jest mi w ogóle bliskie. To proszę sobie pomyśleć, dlaczego my mamy później te wszystkie nasilone lęki i depresje. No bo jeżeli całe życie funkcjonujesz w tej swojej specyfice, a jednak nie do końca jesteś rozumiana, rozumiany, bo też trzeba powiedzieć o chłopcach, przez świat, no to ty już w sumie nie wiesz, no bo ciągle się przystosowujesz. Mam takie poczucie, że dobrze by było, gdyby to się zadziało od tej drugiej strony, żeby to ludzie, społeczeństwo trochę bardziej rozumiało to, że no są też ludzie, którzy inaczej funkcjonują. I nie traktowali osób w spektrum jako tych, nie wiem, dziwaków przysłowiowych, no bo tak się często o osobach w spektrum mówi, no taki dziwak, ekscentryk.
A co pani dała diagnoza?
O, dzięki diagnozie mam poczucie, że się odczepiłam od samej siebie. Ja wiem, jak to brzmi, ale trochę zrozumiałam, co z czego wynika. Nie ukrywam, że jestem cały czas w procesie, bo to jest świeży temat. Najpierw było ADHD, a to spektrum pozwala mi też lepiej rozumieć i pacjentów, i rodziców, bo jakby mam teraz poczucie, że z racji tego, że sama jestem w spektrum, to ciut łatwiej mi jest zrozumieć specyfikę funkcjonowania osób w spektrum. Mam większą motywację do zgłębiania wiedzy na ten temat. Czuję się bardziej wiarygodnym i dobrym ekspertem. Tak, tak ja to widzę, ale nie ukrywam, że najważniejszym elementem tego procesu jest to, że I się tym pocieszam, że skoro ja jestem w miejscu, w którym jestem i sobie, nie wiem, poradziłam, założyłam rodzinę, jakoś tak łagodzę różne swoje pożary takie wewnętrzne, to jest nadzieja też dla moich dzieci, że z tą wiedzą być może one unikną różnych trudności, bo chyba tymi, które mi najbardziej w toku mojego życia doskwierały, to były te trudności rówieśnicze, brak zrozumienia ze strony rówieśników i... No i właśnie, takie bardzo rozbudowane to życie wewnętrzne, ciągłe budowanie schematów myślowych, co powinnam powiedzieć, czego nie. Patrząc na mimikę rozmówcy, nie wiedziałam, czy dobrze zrobiłam, czy źle. Ciągła była analiza, jakby cały czas się zastanawiałam, co by tu zrobić. Tworzyłam różne właśnie scenariusze sytuacji, które nastąpią i było we mnie dużo lęku. Dziś mam poczucie, że jest go mniej. Jest coś takiego w sensoryce jak interocepcja. Takie... rozumienie tego, co nam daje, rozumienie komunikatów wynikających z tego, co się dzieje w naszym organizmie. Mhm. Mam wrażenie, że to mam na dość wysokim poziomie rozwinięte i tak samo jest z empatią. To wcale nie jest tak, że my spektrowi nie mamy empatii. Może ona jakoś jest inaczej modulowana przez nas, może z racji tych kawałków takich związanych z prozodią, z wyrazami naszych twarzy, które są czasami takie dosyć posągowe i może mało wynika z naszej mimiki, choć czasem ona jest nadmiarowa i przerysowana, bo to też muszę podkreślić, to jednak ja nigdy nie miałam poczucia, że ja, nie wiem, nie rozumiem innych. Wręcz bym powiedziała, że bardzo mocno analizuję odkąd pamiętam to, jak funkcjonują inni. Jestem bardzo wrażliwa na punkcie krzywdy drugiego człowieka, a już nie powiem, jak na punkcie zwierząt. No właśnie. Tak. Więc to też tak nie jest. Jakby, chodzi mi bardziej o to, żeby podkreślić, że to nie jest takie zero-jedynkowe.
Ja sobie pomyślałam jeszcze o jednym aspekcie, bo rozmawiałyśmy z Anią, której dzisiaj nie ma. Pomyślałam sobie o takiej sytuacji, gdzie w sklepach często są instalowane kasy samoobsługowe i te kasy do nas mówią. I ten dźwięk, który wydobywa się z tej kasy, mnie również przeszkadza. Ja też mam nadwrażliwość słuchową. I co może czuć taka osoba właśnie z nadwrażliwością słuchową? Czy w spektrum autyzmu, kiedy słyszy takie dudnienie z tej kasy? To też właśnie o tej nadwrażliwości mogły być.
Dla jednej osoby w spektrum to będzie dźwięk powodujący wręcz ból, ale dla innej to będzie dźwięk obojętny, bo znowuż przy okazji tematyki nadwrażliwości słuchowej to też różnie to bywa, bo czasem chodzi o ten wspomniany już przeze mnie jazgot, czyli kiedy jesteśmy w tłumie ludzi, to nam przeszkadza to, co tam się zadziała, ten szum, a czasem są to konkretne dźwięki. Czasem jest to dźwięk, nie wiem, suszarki, odkurzacza, to jest to rażące. U każdego inaczej. Nie? To nie jest tak, że każda osoba spektrum tak reaguje na dźwięki. Nie każda na inne reaguje, natomiast warto też wspomnieć, że są miejsca przyjazne sensorycznie i zarówno są to te godziny w sklepach, które często mają, są dostosowane po prostu dla osób neuronietypowych, ale są to też seanse kinowe, gdzie po prostu jest lekko przygaszone światło, gdzie to nie jest wszystko tak głośno jak w tych sieciowych kinach, tylko po prostu te seanse są przyjazne dla tych osób, które mają te specyficzne trudności z przetwarzaniem sensorycznym.
A teraz może powiedzmy, jak można się zdiagnozować, albo gdzie szukać pomocy dla dziecka? Jak wygląda taka diagnoza?
Są dwie drogi. Prywatna i ta droga instytucjonalna, systemowa. Tak czy siak, jeżeli rodzic chciałby korzystać z wsparcia systemowego, no to kluczowa jest diagnoza w poradni psychologiczno-pedagogicznej, rejonowej, pod którą podlega placówka, do której uczęszcza dziecko. Natomiast kolejki do poradni są dzisiaj bardzo, bardzo długie i wielu z rodziców decyduje się na tą drogę prywatną, która polega na tym, że w kilku spotkaniach, bo to też trudno powiedzieć, z reguły są to 3 spotkania, ale może być ich mniej więcej, zależy od... I od diagnosty, i od tego, w jakim stopniu te cechy i te objawy spektrum są nasilone, no to rodzice pojawiają się u psychologa klinicznego, neuropsychologa lub w zespole specjalistów, co polecam, bo to jednak kilku specjalistów obserwuje dziecko w różnych sytuacjach. I albo jest to obserwacja zabawy swobodnej, kierowanej. Dobrze jest też, jeżeli jest to obserwacja w takim naturalnym środowisku, czy to w placówce, czy to w domu rodzinnym. Są też takie osoby, które jeżdżą po prostu do domów, ale też jeżeli jest to gabinetowa diagnoza, no to używa się narzędzi. Sprawdza się intelekt, czy to dziecko jest w normie intelektualnej, czy też nie. Sprawdza się czasem funkcje wykonawcze, to bardziej w przypadku ADHD, ale no, używa się różnych narzędzi. ASRS, ADOS-2 i tak dalej. I teraz na podstawie zebranego materiału, czyli wywiadu rozwojowego, który jest bardzo istotnym elementem diagnozy, dodaje się te poszczególne elementy i sam test ADOS-2 jest wystandaryzowanym narzędziem używanym na całym świecie. Daje nam pewną informację i zbierając wszystko w całość, no okazuje się, czy jaka jest specyfika rozwoju dziecka. I znowuż, jest jedna rzecz ważna, którą należy podkreślić. Diagnoza drogą prywatną to jest diagnoza dająca wiedzę. Sam psycholog wykonuje testy, natomiast to lekarz, psychiatra rozpoznaje spektrum lub nie. I jeżeli rodzic chce skorzystać z tej drogi wsparciowej, jaką daje system, no to tak czy siak musi udać się do poradni psychologiczno-pedagogicznej i tam, jeżeli jest to rozpoznanie spektrum autyzmu, to dziecko w tej edukacji wczesnoszkolnej może skorzystać z orzeczenia o kształceniu specjalnym i z tak zwanych WWR-ów, czyli opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju, czyli dzięki temu otrzymuje to wsparcie w postaci różnego rodzaju zajęć terapeutycznych. W przypadku orzeczenia o kształceniu specjalnym jest to również nauczyciel wspomagający. I teraz na dalszych etapach rozwojowych można to kontynuować.
Czyli oprócz psychologa diagnosty czy klinicznego, neuropsychologa, jeszcze musi być konsultacja psychiatryczna.
Tak, ale nie chciałabym też zapominać o innych specjalistach, bo w zespole specjalistów bardzo dobrze, jeżeli jest neurologopeda lub logopeda, jeżeli jest pedagog specjalny, no jest mnóstwo profesji zajmujących się właśnie specyfiką rozwojową dzieci, czy jakiś oligofrenopedagog i tak dalej. Natomiast jeżeli jest to zespół, to każdy z tej swojej perspektywy jest w stanie zauważyć różne subtelności w funkcjonowaniu dziecka i kiedy jest to zespół, ta diagnoza wydaje mi się być bardziej wiarygodna. Tak też się dzieje na naszym oddziale w Kozie Głowach, gdzie po prostu jest nas dziesiątka. Każdy z nas oczywiście się specjalizuje w czymś innym, natomiast przez miesiąc obserwujemy dzieci w różnych sytuacjach i proszę mi wierzyć, że życzyłabym sobie, żeby tak to właśnie wyglądało, że nie te trzy spotkania tylko, ale też właśnie obserwowanie dzieci w różnych sytuacjach społecznych.
Dzieci przyjeżdżają na oddział codziennie, tak? Od poniedziałku
w określonym
do piątku.
Czasie.
I ile jest dzieci w grupie?
5 do 7, w zależności od grupy wiekowej. Najczęściej obserwuję je 2 do 3, czasem więcej specjalistów. Oprócz tych obserwacji, no, mamy szereg narzędzi, z których korzystamy. Czy to tych do badania intelektu, tak jak to wygląda w poradniach pedagogiczno-psychologicznych, ale też te wystandaryzowane ADOS-2. Na oddziale pracują lekarze, psychiatrzy, więc jeżeli jest potrzebna farmakoterapia i wsparcie lekami, to oczywiście jest taka sposobność. Do tego dochodzą spotkania indywidualne z dziećmi diagnozowanymi i młodzieżą i spotkania z rodzicami. Czasem wymagane jest w ogóle jest analiza dokumentacji, która do tej pory została zgromadzona. Czasem dzwonimy do placówki, do której uczęszcza dziecko, podejmujemy dialog z wychowawcą czy nauczycielem wspomagającym, więc no jest to szerokie spojrzenie na funkcjonowanie dziecka. Fajnie, jakby to tak właśnie wyglądało w przyszłości.
Kiedy podejrzewamy, że nasze dziecko nie rozwija się normatywnie, prawidłowo.
Zastanawiam się, o czym jeszcze nie powiedziałam, ale zwracamy uwagę na rozwój mowy. Zwracamy uwagę na ten rozwój w ogóle całkowicie ten psychoruchowy, czyli to, jak dziecko się porusza, na kamienie milowe. Czy wszystkie zostały osiągnięte? Siadanie, raczkowanie, chodzenie. To ma również wpływ później na rozwój poznawczy. Sprawdzamy, czy pod kątem sensorycznym na kwestie węchu, smaku, słuchu, tych faktur wspomnianych, na ten dotyk, na planowanie, ponieważ dzieciom w spektrum często towarzyszy tak zwana dyspraksja. W skrócie powiem, bo to też nie czas i przestrzeń, kto będzie chciał sobie zgłębi, ale nazwijmy to w skrócie planowaniem ruchu w przestrzeni, ale to się przekłada na funkcjonowanie w życiu. Często dzieci w spektrum mają dodatkowo stwierdzoną dyspraksję, więc mówię o tych aspektach sensorycznych. Przyglądamy się funkcjonowaniu społecznemu, ale też emocjonalnemu, bo zwróćmy uwagę, że ten rozwój w spektrum często przebiega nieharmonijnie. Może być tak, że poznawczo dziecko funkcjonuje na na bardzo dobrym poziomie. Nie zawsze jest to poziom wybitny, chcę zaznaczyć, ale jest w normie intelektualnej, a ta sfera społeczno-emocjonalna jest jakby na niższym poziomie. I często wtedy jakby zwracamy uwagę na to, no tak, no wspaniale funkcjonuje, jest, nie wiem, mądre, no ma tutaj taką, a nie inną umiejętność, tylko że często jest to umiejętność wysepkowa. Tylko taka, jeden z elementów, nie wiem, liczenie, czytanie i tak dalej. Natomiast w innych aspektach dziecko funkcjonuje wcale nie tak wysoko. Regulacja emocji, nieadekwatne reakcje do sytuacji, czasem nadmiarowe, a czasem właśnie taki obniżony afekt, czy jakby w ogóle jakby...
Nie... Spływało jak po kaczce.
Dokładnie tak.
Mówiąc kolokwialnie.
I nie robi to wrażenia. I wtedy jest ta niespójność między tą komunikacją werbalną i niewerbalną, więc mam takie wrażenie, że warto się przyglądać no, całemu funkcjonowaniu w tych różnych sferach. No i liczyć na to, że trafi się na dobrych specjalistów, którzy to szybko wychwycą, bo z rodziców bym chciała jednak tę odpowiedzialność troszeczkę zdjąć, bo nie każdy jest specjalistą. I jeżeli rodzic widzi, że w pewnych aspektach, no jednak przez te rok, dwa, trzy, to już trochę długo te trzy, ale coś się dzieje, co niepokoi rodzica, bardzo ważne jest to, żeby tego nie bagatelizować, tylko szybciutko sprawdzać. Nawet gdyby tylko to miało oznaczać wykluczenie. Ale lepiej sprawdzić niż później, przekonać się o tym, że to było to.
Profilaktyka przede wszystkim. I to nie jest tak, że szukamy chorób, tylko chcemy naszym dzieciom pomóc i skierować te dzieci na właściwą drogę rozwoju. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę.
Również dziękuję.
Jeśli państwo mają pytania, wątpliwości, może chcą państwo zasugerować nam temat, to zapraszam do korespondowania. Serce i umysł @radiopoznan.fm. A moim gościem była Paulina Żuchlewska, psycholog, diagnosta, pedagog, nauczyciel ruchu. Do usłyszenia.
Bardzo dziękuję.
Serce i umysł.